The book of Ezekiel,
Księga Ezechiela oraz Księga Objawienia są bardzo podobne do siebie w swojej strukturze. Jest to naprawdę uderzające. W Księdze Objawienia, w pierwszym rozdziale, mamy wspaniałe objawienie Syna Człowieczego w chwale pośród świeczników. Potem widzimy część poświęconą temu, że Pan przemawia do kościołów, rozprawiając się z nimi. Trzecia część to część sądu nad światem i księga ta kończy się wizją Bożej budowli, świętego miasta, nowej Jerozolimy. Księga Ezechiela rozpoczyna się w rozdziale pierwszym od wspaniałej wizji. Następnie jest część poświęcona sądowi nad ludem Izraela, gdy upadli. Następnie część poświęcona sądowi nad narodami. I księga ta kończy się fragmentem poświęconym wizji świętej budowli Bożej. To naprawdę pełne znaczenie. Wizja Chrystusa w chwale, który rozprawia się z Bożym ludem, z narodami, ale ostateczna wizja dotyczy domu, miasta, Bożej budowli. I myślę, że to pasuje w taki słodki, miły sposób spędzić razem czas i radować się oddechem, Bożym oddechem, wdychając Boga. I powinniśmy pewnie zakończyć w taki sposób, jak Biblia się kończy, wizją świętej Bożej budowli. Ponieważ konspekt jest dość pełny, przejdę bezpośrednio do niego i przejdziemy przez ten konspekt. Ufamy Panu, że wywrze na nas wrażenie pewnymi konkretnymi sprawami. Już z samego czytania tych wersetów pewne kwestie bardzo wyraźnie wynikają. Ezechiel otrzymał szczegółową wizję Bożego świętego miejsca, domu. Gdy przeczytamy przepisy do wersji, do przekładu odzyskanego, zobaczymy niesamowite szczegóły tej budowli. To, co Bóg pokazał Ezechielowi, powiedział, pokaż kształt, pokaż wzór domu ludziom, ludowi. Ta wizja po prostu powoduje taki... jest siłą uderzeniową dla naszego pójścia za Panem. Niektóre rzeczy przyjmujemy poprzez kulturę, niektóre przez moralne prawo Boże, niektóre przez duchowe zasady. Z jednej strony możemy uważać nasze życie codzienne, możemy prowadzić życie codzienne zgodne z jakimiś etycznymi zasadami. Gdy nasze sumienie nas niepokoi, wyznajemy i Pan oczyszcza nas, przebacza nam. Możemy też żyć zgodnie z jakimiś etycznymi zasadami, biblijnymi zasadami. Inni, którzy naprawdę szukają Pana, którzy przyjęli trochę więcej prawdy, mogą pójść naprzód w swoim życiu za Panem i będą żyli zgodnie z duchowymi zasadami. Czy udało mi się w odpowiedni sposób przeczytać Biblię, wystarczająco się pomodlić? Czy prowadzę życie poświęcenia? Czy byłem aktywny w Pańskim dziele? Ale, jak zobaczymy, jest coś jeszcze wznioślejszego nad to. I to dlatego Bóg przedstawił Ezechielowi wizję. Powiedział, żeby opisał tę wizję ludowi. I teraz usłyszymy to. Oto wizja Bożej budowli, która stanowi zbiorowy wyraz Jego samego wraz z odkupionymi, przeobrażonymi, odrodzonymi, odkupionymi, przeobrażonymi ludźmi. To Bóg miał nas na myśli, gdy stwarzał Wszechświat. Oto Boża wola, zgodnie z którą wszystko zostało stworzone, by mieć święte miasto, nową Jerozolimę, zwieńczenie ciała Chrystusa, która stanowi chwalebny, zbiorowy wyraz Jego samego. Wielu wierzących świadomie prowadzą etyczne życie, są dobrymi ludźmi, ale nie potrafią dopasować się, nie pasują do tej budowli. Czym lepsi są w sobie samych, tym mniej pasują do budowli. Następnie mamy tą szeroką kategorię duchowości. Święci, którzy są bardzo gorliwi, podążając za różnymi duchowymi ćwiczeniami. I nikt nie może zakwestionować wartości tego, ale w rezultacie oni nie pasują do budowli. Nawet niektórzy, którzy bardzo są oddani dziełu, pracy dla Pana, mogą lekceważyć, no, patrząc na innych w ich lenistwie, mogą być zszokowani, gdy Pan powie im w przyszłości, nie pasujesz do budowli. Nikt z nas nie ma takiej świadomości Bożego kryterium. Dlatego potrzeba nam wizji Ezechiela i wizji Jana. Potem, gdy Jan ujrzał wizję świętego miasta Nowej Jerozolimy, upadł na twarz. Nawet chciał oddać chwałę aniołowi, anioł musiał go poprawić, oddawaj cześć Bogu. To, czego potrzebuje Bóg, to grono ludzi w Jego odzyskiwaniu, którzy są z Nim jedno w Jego celu. A Jego celem jest uzyskanie budowli miasta Bożego, domu Bożego, zbiorowego wyrazu siebie. Żeby służyć temu celowi, Ezechiel, będąc posłuszny Bogu, musiał po pierwsze zobaczyć wizję, a następnie przedstawić wzór ludowi, żeby mogli być poddani, żeby mogli zostać poskromieni, żeby mogli odpowiednio odnieść się do wartości tej budowli, ponieważ ostatecznie Bóg ocenia nas zgodnie ze standardem swojej budowli, swojego zbiorowego wyrazu. Zbiorowy wyraz jest w sferze chwały, więc Bóg ocenia nas na podstawie swojej chwały. Dotyka wszystkiego, co jest niezależne. Wizja ta i wzór, który wnosi ta wizja, uderza nas, wprowadza gruntowną zmianę w nas. Więc powracam do tego, o czym wspomniałem wczoraj. gdy brat Leo odpowiedział na moją na moje duchowe pytanie, duchowość to sprawa ciała. Żył pod panowaniem wizji Bożej budowli i wiedział, że prawdziwa duchowość to sprawa ciała i sprawa budowli. Pierwszy punkt rzymski konspektu mówi: Boża budowla to pragnienie, jakie Bóg ma w swym sercu i cel Jego zbawienia. Rozpoczynamy w taki sposób, od pragnienia, które Bóg ma w swym sercu. Wczoraj pokazaliśmy 8 aspektów, czym jest kochanie Pana. Gdy nasza miłość się rozwija, ostatecznie dotkniemy objawione pragnienie Bożego serca. Na tym etapie pragnienie Bożego serca staje się pragnieniem naszego serca. Poszukująca w Pieśni nad Pieśniami ostatecznie stała się szulamitką, powieleniem Salomona. I to pozwoliło jej stać się współpracownikiem, ponieważ teraz chciała tego, co chciał jej umiłowany. Więc w Pieśni nad Pieśniami, w 7 rozdziale, wydaje się, że przejmuje inicjatywę. Panie, chodź mój ukochany, pójdziemy, będziemy przebywać w wioskach. Jeżeli nasze serce nie pasuje do Bożego serca w odniesieniu do budowli, jeżeli jesteśmy bardzo aktywni w działaniu dla Pana, rezultatem będzie bardzo, bardzo poważne odejście, dewiacja. Ponieważ nasze życie nie będzie kierowało wewnętrzne odczucie Bożego serca. Dlatego to bardzo pomocne modlenie się, szczera modlitwa: Panie, spraw, by pragnienie Twojego serca stało się pragnieniem mojego serca. W istocie potrzebujemy tego, jeżeli mamy się modlić zgodnie z zasadą modlitwy. W Ewangelii Jana 15:7 Pan powiedział: jeżeli trwacie we mnie, a moje słowa trwają w was, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Niektórzy mogą zwrócić szczególną uwagę na wszystko, czego chcecie. Amen. Chcę Mercedesa. No, są pewne warunki. Trwajcie we mnie. I niech moje słowo trwa w was. Moje słowa przynoszą moje pragnienie. Zawarte w nich jest moje pragnienie. Gdy moje słowa trwają w was i przeprowadzają moje pragnienie, przekazuję wam, komunikuję wam moje pragnienie. I czego ja pragnę, staje się tym, czego wy pragniecie. I teraz, gdy modlimy się o co chcemy, modlimy się o to, co Pan chce. I uzyskuję to, co chcę, przez to, że uzyskujecie, co wy chcecie, co jest wyrazem tego, co ja chcę. Oto 15 rozdział Ewangelii Jana, werset 7. To jedno że sam Bóg chce budowli. Ale kto pośród ludu Bożego chce tego? Czego chcecie? Czego chcesz, żeby się, co chcesz, żeby się wydarzyło w Europie? Wielka praca ewangelizacyjna? Świat chrześcijański przeżywa falę po fali czegoś takiego. Ale czemu służy dzieło Ewangelii? Czemu służy? Co rządzi tym dziełem? Musi nim rządzić wizja Bożej budowli. I wciąż mówimy o pierwszym punkcie. Boża budowla to cel Jego zbawienia. Cel ten objawia cała Ewangelia Mateusza. Pan powiedział: zbuduję Kościół mój. A pod koniec wysłał apostołów, by czynili uczniami narody. Czynili ich uczniami, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co im przykazał. To posłannictwo wiąże się z budową Kościoła. Świat chrześcijański w swojej historii, od swojej ewangelicznej strony, oddzielił to posłannictwo od Bożego celu. Bóg zbawił nas, w jakikolwiek sposób to uczynił, ze względu na budowlę. Gdy wstałem na spotkaniu w sierpniu 65 roku, w 55 roku, gdy wstałem na spotkaniu i po raz pierwszy odetchnąłem Bogiem, Bóg powiedział: zbawiłem Cię ze względu na moją budowlę. Boża budowla jest pragnieniem Jego serca. Nie wiem dlaczego Pan poprowadził mnie w taki sposób, jak poprowadził. Z jednej strony może wiem, ale to wszystko ma dla mnie znaczenie. Wszystko, co ma dla mnie znaczenie, to pragnienie Bożego serca. To tylko ma dla mnie znaczenie. Czy nie będzie to piękne, wspaniałe, gdy staniemy przed Panem, gdy oceni nas w odniesieniu do Królestwa i powie nam: jestem naprawdę zadowolony, ponieważ Twoje życie w tym wieku przyczyniło się do wypełnienia pragnienia mojego serca. Czyż byłoby coś cenniejszego usłyszeć? Więc pragnienie Bożego serca musi w nas wejść, musi być ukształtowane w nas, musi stać się czymś, co odróżnimy od naszego własnego. Musi stać się czymś, co stanie się pragnieniem naszego serca. Także Jego cel będzie naszym celem. W punkcie A czytamy: centralna i boska myśl zawarta w Piśmie Świętym brzmi: Bóg zabiega o boską budowlę, która jest zespoleniem się Go z człowieczeństwem. Zabiega o żywe połączenie żywych ludzi, których odkupił i zespolił ze sobą. Słowo na temat odnośników tutaj. Księga Wyjścia 25:8. Mojżesz miał ponad 80 lat, gdy otrzymał wizję. Bóg chciał chciał, żeby poświęcić 40 lat na wyszkolenie Mojżesza w sposób taki od strony człowieka, a następnie spędził kolejne 40 lat na szkoleniu pełnoetatowym na pustyni. I gdy Mojżesz już myślał, że wszystko już skończone, gdy miał 80 lat, Bóg powiedział: teraz jestem gotowy, by rozpocząć nad Tobą kolejne szkolenie. I ostatecznie wprowadził Mojżesza do chwały, przed swoją chwałę i otworzył pragnienie swojego serca. Powiedział: zbuduj dla mnie mieszkanie, pokażę Ci wzór i zbuduj go zgodnie z tym wzorem.
A verse such as Ephesians 3:5 matches Exodus 25:8, and that the mystery has been revealed to the apostles and prophets in spirit.
Tajemnica została objawiona apostołom i prorokom w duchu. I to jest Bożym celem.
It is the central thought.
To jest centralna myśl Boga.
That's why it ends with the building.
Dlatego kończy się to budowlą. Jeden. Zasada związana z Bożą budowlą polega na tym, że wbudowuje się On w człowieka i człowieka wbudowuje w siebie. Gdy to ujrzymy, gdy wywrze to na nas wrażenie, gdy to, że to ujrzymy, będzie pasowało do pragnienia Bożego serca, wtedy co dzień będziemy modlili się mniej więcej w taki sposób: Panie, dziś wbuduj się we mnie. To modlitwa z trzeciego rozdziału listu do Efezjan.
And Paul takes the Greek noun oikos for house.
Paweł używa greckiego czasownika oikos, dom, i używa go jako czasownika, uczynić sobie dom. Stąd też słowo kata, uczyń sobie dom głęboko wewnątrz mojego serca. Bóg musi wykonać głębokie dzieło najpierw, zanim będzie mógł dokonać dzieła wzwyż. I to ma znaczenie, czy aktywnie odpowiadamy na takie działanie. Powtórzę coś, co mówiłem wcześniej. Wielu z nas niecelowo nieświadomie traci to wszystko, co może uzyskać od Pana, ponieważ jest bierna wobec tego, co Bóg nam daje. Przyjmujemy coś, to znaczy, że coś jest faktem, zgadzamy się z tym i na tym koniec. Zastanówmy się nad sytuacją Dawida w drugiej księdze Samuela 7:7. Dawid chciał zbudować dom dla Boga, ale Bóg odpowiada mu: nie, ja zbuduję dom dla ciebie, twój dom, twój syn zbuduje mi dom i usiądzie na tronie. Dawid nie powiedział jedynie: a no, rzeczywiście, to będzie niezłe, amen. Okej, to zajmijmy się z powrotem zarządzaniem królestwa. Nie. Usiadł przed Panem i modlił się. Modlił się w odpowiedzi na to, co Bóg mu powiedział. I powiedział tak: uczyń tak, jak powiedziałeś. Pan czeka na taką modlitwę z naszej strony. To jedna rzecz być pod wrażeniem znaczenia tego, co Bóg ma na swoim sercu, pod wrażeniem zasady Bożej budowli, tego, że wbudowuje się w nas. Ale to co innego, gdy będziemy wracać do domu po tej konferencji, będziemy mieli chwilę wolnego czasu, zastanowimy się nad tym i pomodlimy się. Panie, wbuduj samego siebie we mnie. Wbuduj się w moją żonę, w moje dzieci. Wbuduj się w świętych w Holandii, w świętych w Europie. Wbuduj siebie we wszystkich świętych w Twoim odzyskiwaniu. To ma znaczenie. To jest aktywna odpowiedź. Aktywne współdziałanie. Aktywna współpraca. Czytam resztę punktu pierwszego. Zespalanie się Boga z człowiekiem to wbudowywanie się Go w człowieka. Zespalanie zaś człowieka z Bogiem to wbudowywanie się Go w Boga. To jest punkt prawdy. To definicja budowli. Ale ponownie, to jedno zgodzić się z tym, uwierzyć w to, a co innego poświęcić trochę czasu przed Panem i powiedzieć Mu: Panie, zespól się ze mną dzisiaj. Wbuduj mnie dzisiaj w Ciebie. Przypominam sobie taki fragment z książki Doświadczenie życia, z rozdziału poświęconego poznaniu Bożej woli. Brat Lee pisze tam: Boża wola to polega na zespoleniu siebie z nami. Więc jednym ze sposobów poznania Bożej woli wobec mnie, wobec nas, jest uświadomić sobie, czego Bóg, jaką Bóg ma wolę, że Bożą wolą jest to, że Bóg wprowadzi nas w takie sytuacje, które wyzwolą w nas, w naszych okolicznościach, najwięcej zespalania. Gdy patrzę na moje małżeństwo, o, miał zespalanie na myśli. Jego myśl w moim, gdy pobierałem się, była taka. Połączę was razem, wy nie wiecie dlaczego, ale ja wiem dlaczego. Ostatecznie zdacie sobie sprawę. Ze względu na zespalanie, ze względu na budowlę. Więc przechodzimy tutaj, robimy ten krok od doktryny do zastosowania tego w naszym doświadczeniu. Chcemy, Bóg chce zespolić się z nami, wbudować się w nas. Chce, żebyśmy zespolili się z Nim i żebyśmy wbudowali się w Boga. Bóg zamierza uzyskać budowlę, w której wbuduje się w człowieka, a człowiek w Boga. W ten sposób Bóg i człowiek, człowiek i Bóg mogą być dla siebie wzajemnym mieszkaniem. Może podczas konferencji na Święto Dziękczynienia, która będzie dotyczyć naprawczej posługi Jana, Paweł, posługa Pawła była posługą dopełniającą. Następnie pojawiła się posługa Jana, która naprawiała. Boża budowla oznacza, że Bóg mieszka w nas, a my mieszkamy w Nim. Bóg staje się naszym mieszkaniem. Myślę, że jednym z czynników, dlaczego podróżujący, współpracownicy mogą być szczęśliwi, mieszkając gdziekolwiek są, to, że zawsze mieszkamy w tym samym miejscu, w samym Bogu. Mieszkamy w Bogu, a Bóg mieszka w nas. Oto pragnienie Jego serca. Bóg nie chce po prostu nas odwiedzić. Przygotujcie się na coś, co was poruszy, na dwa sposoby. Od strony uniżenia Pana i naszej sytuacji. Wszystko, każdy autentyczny wierzący w Chrystusa przyjął Go. I Pan wszedł w każdego prawdziwego wierzącego, by mieszkać w duchu tego wierzącego, wiedząc, że w praktyce będzie w więzieniu w tym wierzącym przez długi czas. Gdy zostałem zbawiony, miałem 16 lat, powiedziałem sobie: jest we mnie inna osoba. Jest inna osoba we mnie. Tak powiedziałem do siebie. I miałem odczucie, że był to Pan. Ale nikt nie potrafił, nie był obok mnie, żeby mi pomóc w zrozumieniu tego. Miałem, obdarzałem szacunkiem kaznodziei, ale nie czułem, że mogą mi pomóc. 11 lat później wszedłem w Pańskie odzyskiwanie i zorientowałem się, że tak, jest we mnie osoba. Gdzie jest? W moim duchu. Przez 11 lat on nie był w domu, był w więzieniu. Jeden z hymnów brata Lee napisał, że Pan przebywa w więzieniu w nas. Po tym, jak przyszedłem do odzyskiwania już, otwierałem dzień i noc swoją istotę, żeby Pan miał dostęp do mnie. Przynajmniej mogłem tak powiedzieć, ale na ile Pan nie był w więzieniu, Pan po prostu jest w nas, cicho czeka, aż zostaniemy oświeceni i damy się dotknąć i otworzymy się na Niego. Otworzymy mu drzwi więzienia. Kilka więzień w swoim życiu odwiedziłem. Widziałem, że jest czas na to, żeby wyjść, rozruszać trochę kości. I nieświadomie robimy to wobec Pana. Panie, to mój dom. I tak, Panie, jestem na spotkaniu, jestem na konferencji, ale teraz odchodzę. Co za łaska, co za uniżenie. Jaką zmianę to uczyni, jeżeli światło z trzeciego rozdziału listu do Efezjan oświeci nas. Pan chce uczynić sobie dom w naszych sercach. Używam ilustracji, którą wykorzystywałem do wielu okazjach. Gdy odwiedzam drogich świętych i jestem gościem w ich domu, prawie zawsze mówią mi: bracie, uczyń sobie, czuj się jak w domu.
Więc
taki eksperyment sobie pomyślałem. A co by się stało, gdybym? Udaję się do jakiegoś miejsca na konferencję, rodzina mnie przyjmuje. Licealistka Emily w takiej łaskawości oddaje mi swój pokój, w którym będę mógł zamieszkać, i mówi mi: bracie Ron, czuj się jak w domu. I ja podchodzę do tego dosłownie. Wchodzę do mojego pokoju, rozglądam się, wychodzę i mówię do brata: bracie, zabierz mnie do sklepu budowlanego. Dlaczego? Nie podoba mi się kolor ścian w moim pokoju, więc chcę go przemalować. A przy okazji, ciężko mi spać na łóżku pełnym pluszaków. No poza tym nie podobają mi się te obrazki na ścianach. I zauważyłem, że w iPodzie, w telefonie, który został w moim pokoju, jest tam kilkaset utworów, które mi się nie podobają. Wtedy ta rodzina poprosiłaby mnie, żebym się jednak z nią pomodlił. Bracie Ron, my byliśmy tacy uprzejmi wobec ciebie. Chcieliśmy ugościć cię. To była metafora. Jeżeli mówimy Panu, uczyń sobie, czuj się jak w domu, On rozpocznie czuć się, działania służące temu, by poczuł się jak w domu. Jeżeli nie pozwolimy Mu wbudować się w naszą istotę, nie ujrzymy budowli w życiu Kościoła za naszego życia. Potrzeba nam zewnętrznych działań. Nie obniżam ich wartości, ale ostatecznie wszystko zawiesza się na tej kwestii, centralnej kwestii, zasadzie Bożej budowli. Zależy od tego. Bóg pragnie, zamierza uzyskać tą zbiorową budowlę, tę zbiorowe mieszkanie. Cokolwiek czyni dzisiaj, to, co Bóg czyni obecnie w głoszeniu Ewangelii, pouczaniu świętych i ustanawianiu kościołów, stanowi część dzieła budowania. Działania te stanowią część Jego głównego dzieła, dzieła budowania. Nie trudno jest to pojąć, tak, by uzyskać pewien pogląd. Bóg uczynił wiele rzeczy. Dlaczego Bóg spowodował upadek Związku Radzieckiego w 1991 roku i otworzył drogę Ewangelii, żeby rozprzestrzeniła się w świecie rosyjskojęzycznym? Dlaczego przygotował tak wielu, którzy odpowiedzą na Jego wezwanie w latach 90. Czy dlatego tylko, żeby mieć dzieło ewangelizacyjne? Nie, to służy budowie. To nauczanie świętych, ustanawianie szkoleń, ustanawianie kościołów, wszystko to stanowi część dzieła Bożej budowli. Poważnie kwestionuję to, czy nawet pośród nas mamy pełną jasność co do tego w praktyce. Szczególnie, gdy jesteśmy bardzo aktywni w różnych działaniach i powinniśmy w nich być, musimy w nich być aktywni. Ale wtedy najbardziej możemy wpaść w zasadzkę. Czy to, co robię, pasuje do Bożej budowli? Wiemy na podstawie pierwszego listu do Koryntian, trzeciego rozdziału, że zmierzamy ku, nazwałbym to, obiektywnemu, ostatecznemu sprawdzianowi. Przyjdzie ogień i sprawdzi, co jest źródłem naszej budowli, co jest materiałem naszej budowli. Paweł mówi: położyłem fundament, a to jak budujecie na nim? Paweł miał jasność, gdy ogłaszał Ewangelię Królestwa, szkolił świętych, ustanawiał kościoły, miał jasność zupełną. Wszystko zostanie zmierzone za pomocą budowli. I czym szybciej to stanie się rządzącym elementem w nas, tym będzie lepiej. Wtedy będziemy mogli naprawdę zostać uwolnieni w naszym dziele. Filip Ewangelista był jednym z tych, który usługiwał przy stołach. Potem udał się do Samarii i głoszenie Ewangelii przez niego było bardzo owocne. Spowodował wielką radość w mieście. Ale nie położył rąk na Samarytan, żeby przyjęli Ducha Świętego. Bez wątpienia miał kontakt z apostołami w Jerozolimie. I oni przyszli, i oni nałożyli ręce na Samarytan. To pokazuje, że Filip, jego dzieło Ewangelii było połączone z budowlą. Nie wychodził poza swoją miarę. Zdał sobie sprawę, muszę mieć społeczność z braćmi w Jerozolimie. Nie sądzę, żeby miał iPhone'a czy smartfona, żeby zadzwonić. Bracie, to się stało, to się wydarzyło. Mam pełną wolność, ale nie czuję, żeby to była moja miara, żebym się tym zajął. Ale gdy kimś nie rządzi wizja budowli, ostatecznie, już to powiedziałem wcześniej, nasza gorliwa praca stanie się czymś, coś, co będzie dewiacją. Jeżeli Ewangelia będzie służyła budowli, przyniesie niesamowite błogosławieństwo. Przechodzę do następnej części. Księga Ezechiela rozpoczyna się od wizji ukazującej się chwały Pana, a kończy na wizji świętej Bożej budowli. Pokazuje to, że celem Boga jest budowla i że chwała Pana, sąd Boży i odzyskiwanie Pana służą świętej Bożej budowli. Więc Boża budowla jest celem. Spójrzmy jeszcze do wcześniejszych poselstw. Owce są rozproszone, pasterz je zgromadza razem, karmi je, uzdrawia, zaopatruje, przyprowadza pod swoje rządy ze względu na budowlę. Pasienie to nie akt miłości, żeby zatroszczyć się o owce. Celem pasienia jest budowla. Następnie w poselstwie trzecim, poświęconym odzyskiwaniu poprzez życie, dlaczego Bóg daje nam nowe serce, nowe serce mięsiste? Dlaczego daje nam nowego ducha? Ze względu na to, że pracuje w nas ze względu na budowlę. To nie chodzi o to, żebyśmy my mieli takie czułe serce. W poselstwie czwartym to się staje jeszcze jaśniejsze. Suche kości zostają ożywione dzięki tchnieniu i stają się wielką armią, Bożym mieszkaniem. I dzięki tym rozdziałom, które czytaliśmy przy tym poselstwie, przy piątym poselstwie, Bóg wszystko to czyni ze względu na budowlę. Brat Lee w jego posłudze, posługą brata Lee rządziło właśnie to. I pytam się siebie i nas wszystkich, do jakiego stopnia nami rządzi ta wizja? Żebyśmy mogli ujrzeć związek między wszystkim, co robimy, naszym własnym życiem z Panem, naszym pasieniem innych i Bożym celem. Wszystko służy Jego zbiorowemu wyrazowi. A w Księdze Ezechiela 40, w rozdziałach 40 do 48, części traktującej o Bożej budowli, omówione są trzy główne rzeczy. Święta świątynia, święte miasto i święta ziemia. Odzyskiwanie ziemi symbolizuje odzyskiwanie doświadczenia i radowania się bogactwami Chrystusa. Gdy tylko odzyskana zostaje ziemia, można na niej zbudować świątynię. Dwa, świątynia jest Bożym domem, w którym On odpoczywa. Miasto zaś Bożym królestwem, w którym sprawuje władzę. Świątynia symbolizuje Bożą społeczność, miasto zaś Jego rządy. W świątyni Bóg ma społeczność ze swoim ludem, w mieście zaś panuje pośród swego ludu. Jakże cudowne są te wersety, które czytaliśmy. Werset 48-35b. I imię, miasto to nazywać się będzie, jest tam Jahwe, mieszka tam Jahwe. Bóg pragnie miasta, w którym będzie rządził. Gdzie w Europie będzie lud, będą ludzie, którzy pozwolą Panu królować? Niektórzy mogą mieć ograniczone spojrzenie na Kościół. Podoba im się dom. Dom to miejsce, w którym mamy Bożą obecność. Powinniśmy lubić dom. Ale Bóg pragnie miasta. Szczególnie w Europie. Bóg potrzebuje miasta, w którym będzie mógł sprawować władzę pośród swojego ludu. B. Ezechiel zobaczył chwałę Pana powracającą do jego domu. Chwała mogła powrócić tylko po zakończeniu budowy świątyni. Co się stało? W 10 rozdziale Księgi Ezechiela chwała usunęła się, aż świątynia stała się pusta. Więc gdy świątynia została odbudowana, wtedy chwała Boża powróciła. I na to czekamy. Punkt C to cytat. To jest miejsce tronu mojego. Miejsce podeszwy moich stóp, gdzie na zawsze zamieszkam pośród dzieci Izraela. To ciekawe. Jest tu powiedziane mój tron, miejsce podeszwy moich stóp. Mogę pomyśleć, że mój dom jest moim tronem, może. Ale podeszwy moich stóp, dlaczego on o tym wspomina? Odpowiedź jest tutaj. Pański tron służy jego zarządzaniu, zaś podeszwy jego stóp jego poruszaniu się na ziemi. Pan porusza się. Ale podeszwy stóp wspomniane są po Jego tronie. Jeżeli nasze stopy zawsze gdzieś idą, są zawsze aktywne, ale nie przebywamy pod zwierzchnictwem tronu, wtedy nasze stopy ostatecznie spowodują problemy. Ponieważ, i to jest słowo sprawiedliwości, ponieważ nasze działania mogą być bezprawne. Możemy powiedzieć, co masz na myśli? Brat taki i taki pokierował mną, żebym to uczynił, uczyniła. Bez wątpienia zrobił tak. Ale czy było to zgodne z zarządzaniem tronu? Naprawdę? Czasami całe kraje żyją pod kierunkiem ludzi. Czy ten kierunek, który oni nadają, wyraża tron? Mogą być podróbki tronu. Zbudowane z naszych koncepcji na temat władzy. Cała władza dana jest zmartwychwstałemu Chrystusowi i spoczywa na tronie. Musi być pośród nas tron, zanim cokolwiek uczynimy. Oto Ewangelia Mateusza. Pan czynił uczniami apostołów i innych, wprowadził ich w swoje bezpośrednie panowanie, powiedział im: wszelka władza w niebie i na ziemi została mi dana. Teraz wam nakazuję, czyńcie uczniami, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, nakazałem. Mamy wielkie posłannictwo, mamy czynić uczniami narody, ale pierwsze miejsce zajmuje tron. Oto miejsce tronu mojego, miejsce podeszwy moich stóp. Więc tron służy jego zarządzaniu, zaś podeszwy jego stóp, jego poruszaniu się na ziemi. Pan nie ma żadnej podstawy dla swego zarządzania i poruszania się na ziemi, za wyjątkiem świątyni, która jest miejscem jego tronu i podeszwy jego stóp. Dom, świątynia jest podstawą jego zarządzania, jego poruszania się na ziemi. To znaczy, że całe poruszanie się jest świadome domu, budowli, budowania ciała Chrystusa, nie wykonania jakiegoś dzieła, ponieważ poruszanie się wynika z domu. Mam nadzieję, że rozumiecie, o czym mówię, że nie jest to tylko poruszanie się, że Pan zarządza domem, gdzie są podeszwy jego stóp. Tam rządzi i tam się porusza, stamtąd rządzi, stamtąd się porusza. Pan polecił Ezechielowi opisać Boży dom jego ludowi. Bóg zamierzył sprawdzić codzienne życie i postępowanie ludu Izraela przy pomocy domu. W księdze Ezechiela Bóg zmierzył swój lud przy pomocy świątyni. Ponieważ przepisem dla nich był dom Boży, Bóg nakazał Ezechielowi pokazać im kształt domu. Boża świątynia jest wzorem. Jeśli lud zbada siebie w jego świetle, pozna swoje braki. Jest pewien drogi brat gdzieś na zachodzie i wielu współpracowników zna go i zna jego dzieło i ma zupełną jasność, że to, czym się zajmuje, jest całkowicie niezależne. Więc niektórzy próbowali mieć z nim społeczność. A on szczerze odpowiada: Czy możecie pokazać mi dokładnie, gdzie ja, w czym jestem niezależny? To tak jak alkoholik powiedziałby, co masz na myśli, mówiąc, że mam problem alkoholowy? Pokaż mi choć jeden przypadek. Chcielibyśmy powiedzieć, całe twoje życie jest tym przykładem. I nie możemy ci niczego pokazać, ponieważ twoja niezależność czyni cię nie do przejrzenia. Nie może cię przeniknąć nikt. I to nie pasuje do budowli. Duch świeci. W każdej części budowli żadna część nie wykracza poza miarę i żadna część nie jest niezależna. A co z tobą? Wzór jest miarą. I Duch używa miary, wzoru i mówi, i może pokazać temu bratu, że jest niezależny, że nie zważa na innych, że to, co robię, niszczy innych. Gdy zobaczy ten brat to wreszcie, wtedy będzie mógł się nawrócić. Ale najpierw musi zobaczyć tę wizję. To jest jedyna nadzieja. Może powiedzieć, ja to wszystko wytworzyłem, zobaczcie. Zobaczcie owoce mojego dzieła. Ale nawet nasze sumienie w dużej mierze zostało ukształtowane dzięki moralnym zasadom moralności, etyki. Ale pamiętajmy, jest wyższe kryterium. To obrzydliwość dla Bożego domu być indywidualistą. To obrzydliwość dla Bożego domu żyć według naszego naturalnego życia. To niszczy Bożą budowlę, gdy tworzymy naturalne związki z innymi. To niszczy Bożą budowlę żyć, że żyjemy zgodnie z naszą kulturą, że nie chcemy, żeby nie pozwalamy na to, by Pan nas dotknął. Ale te kwestie Pan nie będzie mógł poruszyć tych kwestii w nas do czasu, gdy nie zobaczymy budowli. W tej budowli nie ma kultury. Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. A gdzie my jesteśmy, gdy przyjdzie światło? O, jestem całkowicie Amerykaninem. Brat Lee powiedział kiedyś, że ktoś jest typowym Amerykaninem. Nie wiedziałem, o co chodzi, czy to jakiś problem. Teraz widzę, że to ogromny problem. Mogę mieć własną świadomość, własne zrozumienie, ale jeżeli tego nie zobaczymy, przez całe życie niektóre rzeczy w ogóle nie będą nam przeszkadzać. Mam poranne ożywienie, jestem poświęconą osobą, modlę się na kolanach, czytam posługę, robię to, robię tamto, mam społeczność z innymi, kocham Pana, chodzę na spotkania, przyjeżdżam na szkolenia. Tak, tak, to chwalebne, nie przestawaj w tym, ale czym wobec ciebie jest wizja Bożej budowli? Czy zobaczyłeś wzór? I Bóg powiedział, że ludzie muszą zostać uniżeni poprzez tę wizję. Brat Nie powiedział, że wizja ciała łamie nas. Musimy być skruszeni wizją Bożej budowli. Tylko Duch rzeczywistości może to uczynić. Ja nie mogę nic więcej, dużo więcej powiedzieć, ale wiele lat temu pracowałem nad studium życia Księgi Ezechiela i doszedłem do tego miejsca i światło mnie zalało. Musiałem zatrzymać się w mojej pracy, pójść, przejść się dookoła i modliłem się. to ogromne światło zaświeciło. Czy ja pasuję do budowli? Czy Twoja duchowość, Twoje związki z innymi, Twój sposób społeczności, Twoje czytanie Biblii? Czy czytasz Biblię ze względu na Boży wyraz, zbiorowy wyraz? Czy modlisz się o Bożą budowlę? Czy pasiesz ze względu właśnie na tę wizję? Mając to przed oczami, to centralna kwestia w księdze Ezechiela. Może ciężko nam jest czytać o wymiarach tych wszystkich, ale gdy przychodzi do Bożego domu, Bóg jest naprawdę bardzo konkretny. Zbuduj dokładnie według wzoru. Oto materiały, oto wymiary. Mojżesz mógł powiedzieć, ja lubię różowy, to mój ulubiony kolor. Pan mógłby odpowiedzieć, możesz mieć namiot na różowo, swój. Ale ja wybieram taki kolor, takie materiały na mój dom. Nikt nie miał nic do powiedzenia w tej kwestii. Pod koniec Księgi Wyjścia wszystkie materiały zostały zebrane. Mojżesz sprawdził wszystko, czy wszystko się zgadza zgodnie ze wzorem pokazanym mu na górze. Zwracam się ku Panu. Modlę się do Pana. Panie, pokonaj nas. Zrzuć nas z tronu. Potrzebujemy wizji budowli. Punkt pierwszy. Ponieważ przepisem dla nich był dom Boży, Bóg nakazał Ezechielowi pokazać im kształt domu. Boża świątynia jest wzorem. Jeśli lud zbada siebie w jego świetle, pozna swoje braki. Więc brat, o którym wspomniałem, gdy ujrzy ten wzór, od razu przyjdzie światło i na pewno się nawróci. W jaki sposób mamy się nawracać przed Panem? Nawróci się przed Panem i będzie szukał społeczności z braćmi. Bracia, rozpocząłem dzieło w tym miejscu całkowicie niezależnie. Teraz to widzę. I nawróciłem się przed Panem i chcę wejść w prawdziwą społeczność z wami, drodzy bracia. Chcę po prostu scalić się z wami. Mam brzemię odnośnie tej kwestii, ale nie będę przeprowadzał tego brzemienia w sposób niezależny. Niektórzy bracia mogą to ujrzeć, ale niektórzy umrą w ciemności, nigdy tego nie ujrzawszy. Ostateczny Boży cel staje się kryterium. B. Musimy zobaczyć na podstawie Księgi Ezechiela, że wymagania zamieszkującego Chrystusa odpowiadają Jego domowi. Każdy musi zostać zmierzony i sprawdzony podług miary domu Bożego. Chrystus jest w nas jako świecące elektrum, jarzące się elektrum. Chrystus jest pasterzem, który prowadzi nas, pasie nas, mieszkając w nas. Ten zamieszkujący Chrystus służy budowli. Gdy wzrasta w nas, gdy pozwalamy na to, żeby pragnienie Jego serca stało się pragnieniem naszego serca, coraz bardziej będziemy mieć odczucie. Tak smutno mi było ostatnio słysząc, że pewien brat powiedział świętym, ponieważ... powiedział, nie mam pokoju mieć społeczność z kimś. Można by zadać pytanie, o jakim pokoju ty mówisz? Ten drogi brat nie wie, jak daleko jest. od rzeczywistości. Nie mam pokoju mieć społeczności ze świętymi w domu Bożym? Mam tylko pokój na to, żeby się oddzielać od innych? Żeby być duchowym sam z siebie, bądź z kilkoma innymi? Ostatecznie ciało Chrystusa może powstać w proteście. I Pan może powstać w proteście. Ja żyję w Tobie ze względu na budowlę. Ale tylko wizja budowli, wzór budowli może coś zmienić. Młodzi są bardziej elastyczni, może bardziej otwarci. Odnośnie starszych, troszeczkę starszych świętych jest trudniej. Musimy zdać sobie sprawę, że wizja Bożej budowli. Musimy zostać zmierzeni na jej podstawie i sprawdzeni według miary domu Bożego. Przed każdym spotkaniem bracia spotykają się i modlą się i mają społeczność. Nie pamiętam, czy byłem w bardziej słodkiej, bardziej harmonijnej modlitwie i społeczności z braćmi. Większość tych braci, z którymi tutaj jestem, nie znam. Ale Pan jest z nami, zbieramy się razem i chcemy jedynie tego, czego chce Bóg. I Panu zależy na tym, czy my będziemy pasować do tej społeczności, czy jesteśmy budowalni, czy jesteśmy społecznowalni, społecznościowalni, czy nadajemy się do społeczności, do budowli, czy nasze zachowanie i postępowanie nie tylko powinno zostać zbadane zgodnie z moralnymi przepisami i duchowymi zasadami. Trzeba je zbadać również zgodnie z Kościołem, Bożym domem. Nie zrozumiemy tego nie jest właściwie. Nasze zachowanie powinno być badane zgodnie z moralnymi przepisami. Nigdy tego nie odrzucimy. Zgodnie z duchowymi zasadami też, zawsze się z tym zgadzamy, ale również trzeba je zbadać zgodnie z Kościołem, Bożym domem. Ktoś może powiedzieć, ja badam swoje zachowanie zgodnie z Kościołem. Naprawdę? Tak. Robię to, co mówią mi starsi. Tak, robisz. Ale nie zgodnie z Chrystusem, tylko zgodnie z kulturą. Więc Twoje posłuszeństwo i Twoja kultura nie ma nic wspólnego z budowlą. Pan nie mówi, że masz nie robić to, co inni, którzy mają zwierzchnictwo, ci mówią, ale chodzi o to, żebyś przed Panem żeby nie było niczego w Twoim postępowaniu i w Twoim życiu, co będzie przeciwne Bożej budowli. Dwa, nie powinniśmy dbać przede wszystkim o to, jak się zachowywać lub stawać duchowymi, tylko o to, by pasować do Bożego domu. Nie wiem, w jaki sposób architekci mogą to wszystko obmyśleć, ale wszystkie wymiary przygotowują, materiały i wszystko musi pasować. Jeżeli uzyskamy światło, nasza modlitwa poszerzy się i będziemy mówić, Panie, uczyń mnie takim, który będzie pasował do Twojego domu. Czy moje usposobienie, duch, jakiego mam, czy to, jakim jestem, pasuje do Bożego domu? To powinno być naszą główną troską. Jeśli to, kim jesteśmy i co robimy, nie pasuje do Bożej budowli, w Bożych oczach nic nie jest warte. To cytat prawie bezpośrednio z posługi brata Lee. Rozważmy to. Kim jesteśmy? Możemy być bardzo duchowi, w cudzysłowie. Możemy być bardzo, bardzo drogą siostrą, duchową siostrą. Pewnego dnia powiedziałem do takiej siostry: siostro, jaka jest różnica między byciem duchowym a byciem boskim i mistycznym? Co brat Lee miał na myśli, mówiąc, że duchowość jest sprawą ciała? Duchowi ludzie, w cudzysłowie, nie za bardzo sobie radzą z budowlą, ponieważ pasują jedynie do innych duchowych ludzi. I mówiąc prawdę, ja nie chcę być duchowy w taki sposób. Wolę być duchowym w sferze ciała Chrystusa. Czytamy tu, że co robimy, jeżeli coś robimy, nie pasuje do Bożej budowli, w Bożych oczach nic nie jest warte. Możemy mieć własne kryteria, szczególnie odnośnie tego, co robimy. Możemy w swój własny sposób mierzyć swój sukces. Możemy porównywać się z innymi. Zrobiliśmy więcej niż inni i bardziej pracowaliśmy niż inni. Ale możemy nie mieć w ogóle świadomości, czy to w ogóle pasuje do Bożej budowli. I tego dnia, kiedy przyjdzie ogień, niewiele zostanie. Właściwie nie zostanie nic. To w Bożych oczach nic nie będzie warte. To, co robimy, może nic nie być warte w oczach Bożych. To, czym jesteśmy, może być niczym w Bożych oczach. Możemy spędzić całe nasze chrześcijańskie życie i ostatecznie stać się niczym. Gdy myślimy, że coś robimy i kimś jesteśmy. O, jak dużo lepiej nauczyć się od Pawła, od Jana, od brata Ni, brata Li, żeby rządziła nami budowla. Żebyśmy to, kim jesteśmy i co robimy, pasowało do budowli. Możemy być tacy. To spoczywa głęboko w moim sercu. I myślę, że także spoczywa głęboko na sercu Pana. Musimy być przedłużeniem posługi brata Ni i brata Li w taki sposób. Powinniśmy mieć to samo kryterium, czy to, kim jesteśmy i co robimy, pasuje do Bożej budowli, pasuje do zbiorowego wyrazu. Jakie jest odczucie ciała odnośnie tego, kim jesteśmy i co robimy? Jakie jest prawdziwe odczucie współpracowników? Czy chcę naprawdę zapytać o prawdziwe odczucie odnośnie tego, co robię, ponieważ chcę, żeby moje dzieło pasowało do Bożej budowli. Życie ciała to największy sprawdzian dla naszej duchowości. To największy sprawdzian. Niektóre siostry przypomniały bratu Lee, powiedziały kiedyś bratu Lee o jakiejś siostrze, która była ta, która, jak ona jest duchowa. A on odpowiedział, z kim ona jest duchowa. Gdyby była pośród nas Madame Guillon, myślę, żebyśmy ją wysoko cenili. Ale trzeba by jej zadać pytanie. Gdybyśmy ją poprosili, czy mogłaby nam pomóc w pracy z dziećmi, czy też w posprzątaniu tego miejsca, spotkania, to byłoby naprawdę sprawdzianem. Życie ciała sprawdzi każdego. Ciało ma swój system immunologiczny. Nie przyjmie tego, co nie jest rzeczywiste. Jeśli nie możemy zaliczyć tego sprawdzianu ciała, nasza duchowość nie jest prawdziwa. To jest konferencja, nie szkolenie. Zadam siostrom pytanie. Ale załóżmy, że mamy lekkie takie szkolenie. Gdybym was zapytał, gdy pomodliłaś się albo podzieliłaś się czymś i powiedziałbym ci, siostro, twoja duchowość nie jest rzeczywista. Jakiego rodzaju łzy byś wylała? Czy byłyby to łzy użalania się nad sobą? Jeżeli twoja duchowość nie jest rzeczywista, kiedy chcesz się o tym dowiedzieć? Czy chcesz czekać aż do tego dnia, w którym wszystko, co nierzeczywiste, zostanie obnażone? Czyż nie byłoby to miłosierdziem od Pana, gdyby przyszedł do ciebie i powiedział: ale już nie będę dalej chodził po tym polu minowym. Dlaczego chcielibyśmy mieć duchowość, która nie jest autentyczna? W ubiegłym tygodniu odpowiadałem na pytania sióstr w stanie Connecticut. Jedno z pytań było takie: co mamy zrobić siostrą, która ma, no, nie jest, ma niewłaściwe zrozumienie odnośnie swojej duchowości? Powiedziałem: nie jesteście w stanie pomóc takiej siostrze. Musimy się modlić, oczywiście, żeby Pan był miłosierny nad nią, żeby ta droga siostra zobaczyła, że jej duchowość nie przechodzi przez sprawdzian ciała, że jej duchowość nie jest autentyczna. Więc jest to kwestia, czy pozwolimy duchowi zastosować wizję budowli wobec nas dziś, żebyśmy mogli zostać oświeceni i zbawieni, czy też po prostu będziemy iść przeć naprzód. Nie powinniśmy myśleć, że tylko dlatego, że jesteśmy w Pańskim odzyskiwaniu, wszystko jest w porządku. Bo w Pańskim odzyskiwaniu wszystko ma służyć Bożej budowli. Wtedy wszystko jest w porządku. Duchowość to kwestia ciała. Skąd pochodzi ten cytat? Skąd się ten punkt tutaj znalazł? Wszystko, co mamy, jest w ciele, przez ciało i służy ciału. Kończymy tą tonacją, może nie wysoką, ale czymś bardzo konkretnym, kierującym nas zgodnie z wizją, jaką zobaczył Ezechiel, wizją Pańskiego odzyskiwania. Bóg jest na tronie, są cztery żywe stworzenia, które służą Jego poruszaniu, Jego zarządzaniu, Jego... Amen. I Pan pasie nas, żeby był jeden pasterz i jedno trzoda. Daje nam nowego ducha i nowe serce i czyni nas miejscem swojego zamieszkania, a celem jest Boża budowla. Poświęć mi minutę, żeby pomodlić się z osobą siedzącą obok. Może w tym kierunku, Panie, uczyń pragnienie Twojego serca pragnieniem mojego serca. Uczyń Twój cel moim celem. Pomódlmy się, a później będziemy się dzielić, a na końcu będzie szczególne ogłoszenie.